36 minut po północy. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami tej nocy. Dzień dzisiejszy, 6 marca, poniedziałek, to również Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, czyli osobach, które ratowały Żydów w czasie Holokaustu. Dzień ten został ustanowiony 10 maja 2012 roku. Jest powszechnie wiadomo, że w gronie sprawiedliwych wśród narodów, czyli osób, które ratowały Żydów w czasie Holokaustu, największą grupę stanowią właśnie Polacy. Jest nas obecnie niemal 7 tysięcy. Drudzy w kolejności są Holendrzy, zostali wyróżnieni 5,5 tysiąca razy. Jeśli chodzi o pomoc Żydom podczas II wojny światowej, to na terenie naszej ojczyzny ta pomoc miała dwojaki charakter ze strony państwa, bo w lutym 1942 roku w ramach Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej utworzono specjalną komórkę odpowiedzialną za pomoc Żydom, a 4 grudnia 1942 roku została powołana Rada Pomocy Żydom. Ten drugi wymiar to jest wymiar już taki indywidualny. Warto podać tutaj przykład Zofii Kosak-Szczuckiej czy Ireny Sendlerowej, która uratowała około 2,5 tysiąca dzieci żydowskich. Też bardzo duży udział w tym dziele ratowania Żydów miały polskie zakony oraz polscy księża. Szacuje się, że dzięki takiej pomocy obywateli polskich udało się uratować około 100 tysięcy polskich Żydów. Na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka z 15 października 1941 roku osobom udzielającym bezpośredniego wsparcia Żydom i ich rodzinom groziła kara śmierci. Zatem to nie było takie łatwe, bo wiadomo, z czym się to wiązało. I ludzie, którzy żyli obok, mieli konkretną świadomość, co grozi za pomoc Żydom. Tutaj Niemcy bardzo przemyślnie to wykonali. Rozporządzenie to miało następującą treść. Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Podżegacze i pomocnicy podlegają takiej samej karze jak sprawcy. Czyn usiłowany karany będzie jak dokonany. Zatem przenocowanie, żywienie, a nawet podwiezienie Żyda uciekiniera z getta groziło śmiercią. Najbardziej znanym przykładem polskich bohaterów, którzy zginęli z rąk okupanta za pomoc Żydom, jest rodzina Ulmów ze wsi Markowa koło Łańcuta, która przechowywała u siebie 8 Żydów. 5 mężczyzn i 3 kobiety. 24 marca 1944 roku żandarmi z Łańcuta zamordowali Józefa Ulmę, jego żonę Wiktorię, będącą wówczas w zaawansowanej ciąży, a także 6 dzieci. Najstarszy miał 8 lat, najmłodsze 1,5 roku. Zabito też 8 ukrywających się Żydów. W 2003 roku w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów. Rodzina Ulmów nie była w swojej postawie osamotniona. Tylko we wsi Markowa inni chłopi uratowali życie 17 osobom żydowskiego pochodzenia. A tysiące polskich wsi i miast posiada takich bezimiennych bohaterów. No bardzo, bardzo wielu. Są też bohaterzy znani, których Państwu przedstawiamy podczas naszych audycji na antenie Radia Maryja cyklicznych. Ocalić od zapomnienia. Wysłuchajmy jednej z takich relacji, którą udało się nagrać. bo są to, wiemy, że sprawy, które umykają, bo również te osoby, które ratowały, no mają już swoje lata i pomału gasną. Dlatego też niezmiernie czymś istotnym jest, aby tą pamięć ocalić. I temu też wiele starań również rodzina Radia Maryja no, zwraca na to baczną uwagę, chociażby poprzez Instytut Pamięci Tożsamość, o tym za chwileczkę. I przed tym wsłuchajmy się w jedno z takich świadectw.
Dziś przedstawimy Państwu historię pomocy niesionej przez Marię i Bronisława Jarosińskich, pięcioosobowej rodzinie żydowskiej. Małżeństwo mieszkało wraz z synkiem w miejscowości Stryj. Niemal sześcioletni Leszek ostatni raz widział rodziców na posterunku gestapo. Zarówno Żydzi, jak i małżeństwo Jarosińskich zginęli z rąk funkcjonariuszy niemieckich.
Stryj, województwo stanisławowskie. Rodzice raczej byli ubożuchni, wie pan. Ojciec był stolarzem, no matka zajmowała się domem. Maria Jarosińska i Bronisław Jarosiński. Proszę pana, ja miałem wtedy niespełna 6 lat. No i większość to pamiętam tak jak przez mgłę, bo wie pan jak sześcioletnie dziecko. W każdym razie rodzice przechowywali tą rodzinę żydowską w takim pomieszczeniu, wie pan, dawniej były takie piwnicy, do których wchodziło się przez pokój z klapą. No i w pokoju tym była taka klata i no i tam pod tą klapą była piwnica, w której przechowywana była ta rodzina pięcioosobowa. Pamiętam takie momenty, kiedy zatrzymano oczywiście w ścisłej tajemnicy przede mną, ale wie pan, dziecko takie na 5,5-letnie to jest ciekawskie zawsze. Pamiętam jak matka wchodziła do tej piwnicy tam z jedzeniem do tej rodziny żydowskiej. To była kwestia, powiedzmy sobie, roku czasu. W listopadzie 1943 roku było właśnie to aresztowanie. Aresztowano wtedy rodziców, mnie jako niespełna jeszcze 6-letniego chłopca. Ja miałem wtedy 5 lat i 7 miesięcy dokładnie. Ale pamiętam te zdarzenia, wie pan, no niektóre rzeczy to nawet bardzo dobrze. Aresztowano wtedy rodziców i mnie, no i oczywiście tą rodzinę żydowską również z tej piwnicy wyciągnięto. Gestapo, które przyszło z policją, to była taka policja ukraińska wtedy na wschodzie, wie pan. Oni byli dobrze poinformowani. Tam długo nawet nie szukali, nie pytali, tylko wiedzieli, że trzeba odsunąć stół, bo pod stołem był taki, no, coś w rodzaju dywanu, chodnika. No i ta klapa była przykryta tym dywanem. To odsunięto, wyciągnięto tą rodzinę, wyprowadzono nas przed dom. To był taki niewielki domek drewniany w Stryju przy ulicy Unii Lubelskiej. I tam nas trzymano przez moment, przed tym domem. I potem taką, jak to się nazywa dzisiaj, suchą, jak sobie przypominam, przez mgłę, zamieziono nas na gestapo w Stryju. No i tam tą rodzinę żydowską odseparowano do innego pomieszczenia. Matkę, ojca też do innego pomieszczenia. Ja pamiętam, zostałem na korytarzu. I to była ostatni raz widziałem się wtedy w życiu z matką i z ojcem, wie pan. Pamiętam też, jak przez mgłę, że jakaś kobieta wyprowadziła mnie, pamiętam, jakimiś takimi bocznymi drzwiami i zaprowadziła mnie do ochronki, która mieściła się w Stryju, przy kościele świętego Józefa. To była ochronka, którą opiekowali się siostry Boromeuszki. No i tam już czekały na mnie dwie starsze siostry, których w czasie aresztowania rodziców nie było w domu. Starsza siostra Alicja miała 16 lat. Natomiast młodsza siostra Lidia, ale starsza ode mnie, miała wtedy 12 lat. W czasie aresztowania rodziców byłem tylko ja i ojciec, który był wtedy chory, leżał w łóżku, pamiętam. No i matka, no i ta rodzina żydowska, która była w piwnicy. No i to było, tak jak pan powiedział, to ostatni raz widziałem się wtedy z rodzicami. Choć z matką, potem jeszcze widywałem się, bo podczas pobytu w ochronce siostrami często chodziłem z ciotką, to była siostra mojej matki, w Paulina Dwuczyk się nazywa, Paulina Gruszewska z domu. I ja, proszę pana, w miesiącach jeszcze grudzień pamiętam, śniegi już były, chodziłem z ciotką, z tymi dwiema moimi siostrami, chodziłem pod więzieniem w Stryju i tam tylko z matką od czasu do czasu myśmy mieli to, nie wiem jak to, kto to załatwił, że matka od, w tych godzinach, w tych dniach zawsze pokazywała się za krat, no i tam machała do nas ręką. No i to był właściwie, to były ostatnie tygodnie ich życia matki i ojca. Przypominam sobie, że styczeń, luty, moje siostry nagle któregoś dnia na czarno były ubrane. Ale mnie nie informowano. I ja przez długie lata, ja dopiero w 2007 roku dowiedziałem się daty śmierci rodziców. To było 28 stycznia 1944 roku. Wiem tylko tyle, że istnieje wersja taka, że dlaczego rodzice zostali aresztowani, dlaczego po prostu ta rodzina została żydowska też aresztowana, że ponoć tam była kwestia jeszcze jednego Żyda do przechowania. I rodzice stwierdzili, że no nie da rady, że 5 osób to jest i tak już bardzo dużo, po prostu ze względu na pomieszczenie, no i na wyżywienie. To były lata wojny, ciężko było, to było w 1943. I ponoć jest taka wersja, że to on, że to jego, że tak powiem, była sprawka tego no, obywatela żydowskiego.
O wydarzeniach opowiedział nam syn zamordowanych, Leszek Jarosiński. Ciągle czekamy na Państwa relacje dotyczące ratowania ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Można kontaktować się z nami poprzez adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci oraz drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Nasze numery telefonów to 609-002-482 oraz 609-498-523.
Czterdzieści dziewięć minut po północy. Dziś przypada Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, czyli osobach, które ratowały Żydów w czasie Holokaustu. Wiemy, że w Polsce nie przeprowadzono takich do tej pory kompleksowych badań nad dziejami Polaków ratujących Żydów podczas okupacji. Tutaj w 2006 roku Instytut Pamięci Narodowej podjął realizację programu Polacy ratują na Żydów. W czasach najnowszych właśnie środowisko Radia Maryja wykonało ogromny wysiłek, aby pokazać światu nieznanych dotąd polskich bohaterów, którzy nie zawahali się zaryzykować życiem, by w imię miłości bliźniego ratować tysiące zagrożonych śmiercią Żydów. Tak powstała m.in. Kaplica Pamięci przy Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II tu w Toruniu. Dzieło niezwykle tak od strony poznawczej, jak i od strony artystycznej. Zaangażowało się w ten projekt tysiące polskich obywateli. Zgromadzono ogromny materiał dokumentacyjny. Zbudowano kaplicę stanowiącą wspaniałe upamiętnienie tysięcy bohaterów, osób, które ratowały obywateli żydowskich. Kaplica Pamięci mieszcząca się w świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy w Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu jest unikalnym w skali międzynarodowej pomnikiem powstałym z pragnienia oddania czci Polakom, którzy z narażeniem życia swego i swych rodzin ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Inicjatorem oraz patronem tego dzieła jest ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja. Kaplicę zbudowano według koncepcji inżyniera Andrzeja Ryczka, architekta, autora projektu również świątyni. I ci z Państwa, którzy już byli w świątyni, to doskonale zdają sobie sprawę, jak wymownym jest ona miejscem, centralne miejsce w tej kaplicy zajmuje figura Matki Bożej Niepokalanej, symbolicznie dypczącej głowę węża. Za nią na ścianie umieszczone są relikwiarze męczenników Polski, m.in. świętego Maksymiliana Kolbego, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, błogosławionego księdza Wincentego Frelichowskiego i błogosławionych 11 sióstr Nazaretanek z Nowogródka. Dalej ściana z czarnego, polerowanego granitu z wyrytymi nazwiskami Polaków pomordowanych przez Niemców za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. O heroizmie tych Polaków przypomina napis z cytatem z Pisma Świętego: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Okna w kaplicy wypełniają 4 wielkie witraże. Każdy z nich zawiera inną scenę z pontyfikatu Jana Pawła II. Tworząc tę kaplicę, kaplicę pamięci, wykonano ogrom pracy również naukowo-badawczej. W jej trakcie zebrano relacje i zeznania około 40 tysięcy osób, tak Polaków, jak i Żydów. Napłynęło około 1500 zdjęć, ponad 17 tysięcy stron dokumentów, około 1500 e-maili. Bardzo wiele dokumentów nie było nigdy wcześniej publikowanych i nie znajduje się w żadnym archiwum, ponieważ zostały udostępnione ze zbiorów rodzinnych. Dzięki temu udało się ustalić wiele nieznanych dotąd danych personalnych zarówno Polaków, jak i polskich Żydów z czasu II wojny światowej. Świadkowie wydarzeń sprzed ponad 70 lat przekazali także informacje na temat miejsc zagłady i miejsc pochówków ludności żydowskiej, które nie są w żaden sposób upamiętnione, a wiadomości o nich pozostały tylko w ludzkiej pamięci. Pamięci, która, jak wiemy, zanika, bo i ludzie odchodzą. Dlatego tak istotnym, tak ważnym jest to, aby wydobywać te wiadomości, te informacje, te treści, aby je upamiętnić, aby upamiętnić tych naszych rodaków, którzy tę pomoc nieśli. Ponadto w Polsce prowadzona jest kwerenda w różnych instytucjach, m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Prace trwają nadal i przyjmowane są nowe zgłoszenia w związku z powstaniem unikalnego archiwum przy kaplicy właśnie pamięci tu w Toruniu. Zainteresowanie współpracą wyraziły Międzynarodowe Centra Studiów nad Holokaustem, w tym Instytut Yad Vashem z Jerozolimy i Holocaust Memorial Muzeum Stanów Zjednoczonych. Kaplica pamięci, będąc w kościele wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, jest również unikalnym w skali międzynarodowej wotum wdzięczności tym, którzy z narażeniem życia swego i swoich rodzin ratowali bliźnich, bez względu na różnice narodowościowe czy religijne. Kaplica pamięci w naszym sanktuarium. Między innymi powstała również książka dedykowana tej kaplicy, Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Informacje, które przed chwileczką przytoczyłem, są między innymi zaczerpnięte z artykułu profesora Mieczysława Ryby, zawartej właśnie w tej książce. I tak jak to już zostało powiedziane, nadal prace trwają. Nadal prace trwają na tym, aby dokumentować, aby upamiętniać historię tych osób, które z narażeniem życia ratowały obywateli żydowskich. Wsłuchajmy się również w informacje dotyczące tej kwestii.
Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam, Od paru lat prosimy o podawanie nazwisk tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej od śmierci z rąk Niemców. Jest już zgłoszonych ponad 40 tysięcy nazwisk tych bohaterów, choć rozpoczęliśmy tę akcję 67 lat po wojnie, a więc wielu świadków tych heroicznych czynów zmarło i już wielu nie będzie można ocalić od zapomnienia. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, który powołała 1 stycznia tego roku Fundacja Lux Veritatis, również opracowuje dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących Żydów. Prosimy, nie odkładajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nazwiska tych bohaterów, o których wiecie. Ocalmy ich od zapomnienia. Niech będą oni jak światło dla następnych pokoleń. A oto numer telefonu dla tej akcji. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone. Jeszcze raz przypominam numer telefonu do tej akcji Ocalić od zapomnienia. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Także numer podawany we wtorkowej audycji Ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi.
Bez